Tak, jesteśmy Bogu wdzięczni za ten wspólny czas. Wiecie, za to, czym tutaj bracia i siostry, czy siostry i bracia się dzielą. I myślę, że tak to powinno działać w Kościele, że jeżeli jesteśmy Jego dziećmi, nie zawsze nabożeństwo każdorazowo może jest troszeczkę inaczej, ale wierzę, że Bóg chce, żebyśmy przeżywali dobre rzeczy, kiedy jesteśmy razem, żebyśmy Go po prostu poznawali, żebyśmy byli bliżej Niego. I ja może tak nie będę mówił, że krótko, bo to różnie wychodzi, prawda? A chociaż często tak człowiek używa tego słowa, wyjdzie tutaj i myślę, że ci, którzy częściej usługują, to wiedzą, że gdzieś jest po prostu takie niebezpieczeństwo, że możemy za długo tego czasu zająć. I myślę, że to jest też wielkie błogosławieństwo i mądrość, kiedy człowiek wie, kiedy skończyć. I ja się też tego potrzebuję uczyć. Jestem korygowany najczęściej w domu. Po prostu niekiedy bracia mi też coś powiedzą. Ale wiem, że jeżeli ja sam tego nie zobaczę, że po prostu pewne rzeczy są już po czasie, nie na miejscu, to chyba ktoś by musiał mnie tutaj stąd ściągnąć. I także też proszę, wiecie, o modlitwę, żeby właśnie to, co Pan chce czynić pośród nas, abyśmy mogli wzrastać w tej znajomości, kim On jest, tego, kim On jest, aby po prostu ta Jego obecność mogła wszystkim kierować. I powiem tak, wiecie, właśnie to są takie dla nas bardzo oczywiste rzeczy, ale jak bardzo my potrzebujemy Słowa Bożego. Wiele razy tak sobie myślę, ale przecież ja to Słowo już tyle razy czytałem i człowiek może jest niekiedy taki leniwy i próbuje sobie tam coś wspomnieć po prostu w swoich myślach, a ja widzę, my ciągle potrzebujemy na nowo, żeby mieć taki szczególny czas odłączenia, wydzielenia, żeby brać tą Biblię do swoich rąk, żeby mieć taki zwyczaj, aby, można powiedzieć jeszcze lepiej, taki nawyk, który byłby takim stałym elementem naszego życia, że masz taki swój czas i tego bardzo pilnujesz. Śpiewaliśmy o Danielu i ktoś by też mógł powiedzieć, że może wszedł już w taki tryb trochę takiego przyzwyczajenia, kiedy tam jest w Księdze Daniela o nim napisane, że 3 razy dziennie. To był młody człowiek, byli w niewoli z innymi, którzy zostali zabrani z Judei, prawda? Ale 3 razy dziennie otwierał swoje okna w kierunku Jerozolimy, bo wiedział, że tam jest świątynia, tam została część tego narodu i z takiej potrzeby serca, z takiej tęsknoty za tym, co stracili i myślę, że Daniel już nigdy nie wrócił właśnie do swojego miejsca zamieszkania, a jednak ta Boża obecność, ta modlitwa, to przeżywanie tego, kim on jest, że mimo, że już nie wrócił do swojej może ojczyzny, ale Bóg darował mu tak wiele, że mógł właśnie w taki sposób się wstawiać, że ten powrót potem tej reszce z Babilonu został umożliwiony, że oni mogli na nowo świątynię odbudować, mogli odbudować mury i na pewno kiedy te informacje docierały też w jakiś sposób do jego życia, to był Bogu bardzo wdzięczny i myślę, że on już był Bogu wdzięczny dużo wcześniej, kiedy ten anioł do niego przyszedł. On miał wiele takich przeżyć, doświadczeń w swoim życiu, kiedy przyszedł ten anioł do niego i powiedział mu: Danielu, mężu miły, że twoje modlitwy, tak jak już to tutaj dzisiaj siostra Lodzia wspomniała, zostały już wysłuchane na samym początku, ale że ten książę anielski Królestwa Perskiego właśnie w tej duchowej przestrzeni, to co jest dla nas niewidoczne, że tam była ta przeszkoda, że on się sprzeciwiał temu ich księciu i ten Gabriel został posłany, aby zanieść tą odpowiedź, że jego modlitwa została wysłuchana. I też myślę, co było jeszcze takie bardzo cenne, wiecie, że właśnie Daniel potrafił się utożsamić ze swoim narodem. Chociaż można powiedzieć, że on był mężem nienagannym, prawym, to jednak on, kiedy się modli, kiedy byśmy przeczytali jedną z jego modlitw, to on się utożsamia właśnie z tymi grzechami swojego narodu, z tą niewiernością, z buntem, z czczeniem i oddawaniem czci bożkom. I on o tym mówi, Po prostu to też widać, jakie miał serce, prawda? Że on nie żył dla siebie samego, ale ta więź, ta miłość do Stwórcy go tak wypełniała, że stał się jednym z wielu bożych bohaterów, po prostu, którzy odegrali tak znaczącą rolę w życiu Bożego narodu, w tym Bożym planie. I po prostu wiecie, że my dzisiaj, czytając o życiu Daniela, możemy po prostu być takimi zachęcanymi po prostu do tego, aby żyć i ufać Panu. Ja właśnie tak już wspominałem, kiedy w tym minionym tygodniu miałem też taki czas, żeby usiąść, żeby wziąć do ręki Biblię, żeby ją czytać, to przemówiło do mnie takie znane słowo, które Pan Jezus wypowiada. On kilka razy używał tego stwierdzenia z Ewangelii Jana z 12 rozdziału. I wiecie, jest to niesamowicie cenne, kiedy czytasz słowo i oprócz tego po prostu, co tu jest napisane, nie chcę, żebyście mnie źle zrozumieli, ale Bóg zaczyna coś w sercu pokazywać. Zaczyna mówić do nas. Może nie są to słowa, które słyszymy, ale po prostu nie jest to taki czas, że my się do czegoś zmuszamy, ale że to słowo, tak, to nasienie trafia na taki podatny grunt i z tego zaczyna coś wyrastać. I Pan Jezus w 12 rozdziale, kiedy przyszedł do domu na nowo tam Łazarza, Marii, Marty, kiedy na nowo tam był w Betanii i potem tutaj czytamy dalej, kiedy nawet Grecy, którzy tam gdzieś byli blisko, którzy pielgrzymowali, tutaj od 20 wiersza czytamy w 12 rozdziale, może od tego miejsca przeczytam, a byli niektórzy Grecy wśród tych, którzy pielgrzymowali do Jerozolimy, aby się modlić święto. Ci tedy podeszli do Filipa, który był z Betsajdy, z Galilei, z prośbą, mówiąc: Panie, chcemy Jezusa widzieć. Poszedł Filip i powiedział Andrzejowi, Andrzej zaś i Filip powiedzieli Jezusowi. Jezus odpowiedział im, mówiąc: nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój. Teraz dusza moja jest zatrwożona i cóż powiem: Ojcze, wybaw mnie teraz od tej godziny, przecież dlatego przyszedłem na tą godzinę. Ojcze, uwielbij imię swoje. Odezwał się więc głos z nieba: i uwielbiłem i jeszcze uwielbię. Lud więc, który stał i słyszał, mówił, że zagrzmiało. Inni mówili: anioł do niego przemówił. Jezus odpowiadając rzekł: nie gwoli mnie odezwał się ten głos, ale gwoli was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata będzie wyrzucony. A gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. A to powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią umrze. Ale lud mu odpowiedział: słyszeliśmy z zakonu, że Chrystus trwa na wieki. Jakże więc możesz mówić, że Syn Człowieczy musi być wywyższony? Kimże jest ów Syn Człowieczy? Na to rzekł im Jezus: jeszcze na małą chwilę światłość jest wśród was. Chodźcie, póki światłość macie, aby was ciemność nie ogarnęła. Bo kto w ciemności chodzi, nie wie, dokąd idzie. Wierzcie w światłość, póki światłość macie, abyście się stali synami światła. To Jezus powiedział i odszedłszy ukrył się przed nimi. Wiecie, chodzi mi o te dwa ostatnie wersety, które przeczytałem. Na to rzekł im Jezus: jeszcze na małą chwilę światłość jest wśród was. Chodźcie, póki światłość macie, aby was ciemność nie ogarnęła, bo kto w ciemności chodzi, nie wie, dokąd idzie. Wierzcie w światłość, póki światłość macie, abyście się stali synami światła. To Jezus powiedział i odszedłszy ukrył się przed nimi. I jeszcze tutaj przeczytam 46 werset z tego samego rozdziału, gdzie Pan Jezus znowu mówi o światłości, ale mówi dalej właśnie w tym znaczeniu, że On jest tą światłością. Ja jako światłość przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy we mnie. Jeszcze na małą chwilę światłość jest wśród was. Chodźcie, póki światłość macie, aby was ciemność nie ogarnęła. Bo kto w ciemności chodzi, nie wie, dokąd idzie. Wiecie, kiedy nad tym się zastanawiałem, to wiele takich obrazów i myśli przesunęło się w moim wnętrzu. No przede wszystkim ten pierwszy obraz, że Pan Jezus to mówi o swoim życiu, prawda? Ja jestem światłością świata. Tak się zastanawiałem też nad tym, czym jest ciemność, prawda? Tak myślałem o różnych sytuacjach, tak w życiu ogólnie, które mają miejsce na obliczu całej ziemi, w życiu indywidualnym człowieka. I wiecie, kiedy potem zacząłem tak jak gdyby w inne miejsca spoglądać, gdzie jest mowa o światłości, to znalazłem jeszcze takie jedno miejsce z Ewangelii Jana, na pewno ich jest więcej. Ewangelia Jana. A Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy, to jest 8:12. Ja jestem światłością świata, kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Rzekli wtedy do niego faryzeusze, ty sam o sobie świadczysz, świadectwo twoje nie jest prawdziwe. A Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy, ja jestem światłością świata, kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Łącząc te dwa miejsca, na co chciałbym zwrócić uwagę? Wierzę, że to Duch Boży też mi tak pokazał. W jakich okolicznościach Pan Jezus tutaj wypowiada te słowa, że ja jestem światłością świata, kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Ten 8 rozdział wcześniej mówi o tym, że kiedy Pan Jezus przyszedł rano i zjawił się w świątyni, cały lud przyszedł do Niego i usiadł i uczył ich. Potem uczeni w piśmie faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, postawili ją pośrodku i rzekli do Niego, nauczycielu, tę oto kobietę przyłapaną na jawnym cudzołóstwie, a Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamienować. Ty zaś co mówisz? I właśnie w tym kontekście, kiedy potem czytamy, jak Pan Jezus rozwiązał tą sytuację, Pan Jezus wypowiada właśnie te słowa, ja jestem światłością, kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności. Kiedy te dwa, jak gdyby, to znaczy to jest jedno zdarzenie, ale powiązałem z tą wypowiedzią Pana Jezusa, to podzielę się z wami takimi myślami, które po prostu sam przeżyłem. Mieli prawo, prawda? Mieli przepisy, mieli Boże zasady. To nadał sam Bóg, sam Stwórca. I w danej sytuacji, kierując się tylko tymi zasadami po prostu, które na on czas były dla nich dostępne, to właściwie oni by słusznie zrobili. Według przepisów prawa było wszystko na miejscu, wszystko w porządku. Tak mówiły te zasady tego prawa, które zostało nadane Mojżeszowi. Oni przyszli z tym, z tą sytuacją, z tą osobą do Pana Jezusa i można powiedzieć, już nie oceniając ich motywów, że oni to może nie zrobili z takich czystych motywów, bo tutaj czytamy o tym, że oni to raczej zrobili z takich motywów, że gdyby Pan Jezus kazał ją ukamienować, to by mieli powód do oskarżenia go. Tak to tutaj jest po prostu napisane. A więc można powiedzieć, kiedy ja się nad tym zastanawiałem, właściwie mieli prawo, Mieli zasady, ale właściwie oni byli w ciemności. Oni nie wiedzieli, jak tą sytuację rozwiązać. Oni próbowali w pewien sposób się do tego odnieść i żebyście też mnie źle nie zrozumieli, to na pewno te zasady Boże są słuszne. Ale teraz też na tym przykładzie widzę, jaka jest różnica między prawem a tym, co jest w Chrystusie, tym, czym jest łaska. Po prostu prawo mówi o Bożym charakterze, mówi o tym, co się Bogu podoba, co jest Jemu miłe i w czym ta Boża sprawiedliwość się objawia. I gdybyśmy tylko w tym miejscu zostali, mając Boże prawo, wiecie, to nikt by się nie ostał. Niektóre rzeczy są takie bardziej brudne, drastyczne, widoczne, ale w Biblii jest napisane, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I że zapłatą za grzech jest śmierć. I myślę, że wiele razy, tak samo i my już na gruncie Kościoła, że te rzeczy są dla nas jednak w pewien sposób zakryte i niezrozumiałe. Co uczynił Pan Jezus i co On przyniósł? Że to było coś więcej niż te przepisy, które oni dotychczas znali. I widzimy tutaj na tym przykładzie. Bo też ja tego tak nie rozumiem i nie chcę, żeby to ktoś tak zrozumiał, że my ten jej postępek usprawiedliwiamy. To znaczy, że skoro ten pastor to tak tłumaczy, to znaczy, że on idzie w takim kierunku, że ma podobną sytuację we własnej rodzinie i on to wziął, to słowo i teraz tak nas chce, jak gdyby na tą stronę troszeczkę tak przekręcić. Wiecie, ja widzę, że my potrzebujemy naprawdę zrozumienia Słowa Bożego. Tutaj na tym przykładzie widzimy naprawdę, czym jest światłość. I potem jeszcze zacytuję inne miejsce ze Słowa Bożego, które naprawdę możemy dosłownie rozumieć, że Pan Jezus Chrystus przyszedł jako światłość na tą ziemię. Że ludzie, mając przepisy prawa, oni dalej tkwili w ciemności. I po prostu Pan Jezus przyniósł życie. I on wiele razy mówi, że on przyszedł po to, aby dać życie, aby swoje życie ofiarować, ale też kiedy mówi o Kościele, o ludzie Bożym, to on też mówi, aby one, te moje owieczki, miały życie. I ono nie jest tego, że ludzie przestrzegają przepisów prawa, ale przez to, że patrzą się na Niego, że wierzą w Niego, bo jeszcze ten jedno miejsce, które już przeczytałem, a które jeszcze do którego będę chciał wrócić, w jaki sposób my stajemy się światłością? Po prostu wierząc w światłość. To było dla mnie, chociaż jest to takie oczywiste, ale na nowo takie odkrycie, że patrząc się na Jezusa, na tą prawdziwą światłość, kiedy my widzimy, po prostu kiedy Duch Boży nam pokazuje, kim On jest, kiedy patrzymy się na to, co jest zapisane w Ewangeliach, że przez wiarę w Jego osobę, w to, kim On jest, wiecie, my stajemy się światłością. Człowiek myśli, że przez dobre uczynki one są jak najbardziej na miejscu, że je trzeba czynić. Ale wiecie, przez to, że człowiek będzie dobrze czynił, to wcale nie staje się światłością. Przez wiarę w światłość, przez wiarę w Jezusa, przez widzenie Go takim, jakim On jest, jakim On przyszedł od Ojca, przez wiarę w to, że On jest Synem Bożym i to, jakie życie pokazał, kiedy my się patrzymy na to życie, na Jego osobę, to my doznajemy tej przemiany, patrząc się na Jezusa, wierząc w Syna Bożego. Wiecie, to jest niesamowite. To jest ten Boży plan. Ludzie to odwracają. Człowiek chce sobie zasłużyć, że robi to dobrego, tamto. Można wiele rzeczy wyliczać, ale przez to człowiek nie stanie się światłością. Pan Jezus powiedział o Janie, że żaden z ludzi nie jest większy od Niego, ale on powiedział, Pan Jezus, o nim, że on nie był prawdziwą światłością, chociaż był prorokiem Bożym, oddanym w zupełności Bogu od swojego poczęcia i patrząc się na jego życie, wiecie, Pan Jezus mówi, że nie był on tą światłością, on był światłem gorejącym, ale prawdziwa światłość, która przyszła na świat, to był Jezus Chrystus, to życie, to kim on jest, on to przyniósł od Ojca. I tutaj w tej konkretnej sytuacji, kiedy widzimy osobę, która była godna potępienia i śmierci, widzimy, jakie jest Boże serce. Że On tam, Pan Jezus, coś pisze po ziemi, kiedy potem wstaje i mówi, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem. I nagle zostaje Pan Jezus sam i ta kobieta. I Pan Jezus mówi, nikt cię nie potępił. Ona mówi, nikt, Panie. I Pan Jezus jej mówi, ja cię nie potępiam, ale idź i już więcej nie grzesz. I potem Pan Jezus w tym kontekście mówi, ja jestem światłością świata. Wiecie, jak to niesamowicie brzmi. To jest naprawdę światłość, która pokazuje nam prawdziwy charakter Boga, która pokazuje tę prawdziwą drogę. I widzimy to cały czas w postawie Pana Jezusa, jakie On miał nastawienie do ludzi. Jak bardzo Mu na ludziach zależało, mimo że może wiele razy znaleźli się w takim miejscu, gdzie przez społeczeństwo byli już przykreśleni. Nie było dla nich ratunku. Wiecie, i tak kiedy nad tym się zastanawiałem, to zobaczyłem to po części, to Boże serce. I kiedy to potem jak gdyby przyłożyć na swoje życie, na życie naszego zboru. Wiecie, jak wiele razy mamy problem, żeby dobrze o kimś coś powiedzieć, po prostu, żeby ze serca przebaczyć. Po prostu to jest to Boże życie, prawda? I wiele razy my już jako ludzie wierzący, ja widzę, że jeżeli przez te rzeczy nie przejdziemy zwycięsko, nie będziemy się patrzeć na tą światłość, która jest w Jezusie Chrystusie i tylko przez wiarę możemy doznać zmiany w osobę Pana Jezusa Chrystusa, jeżeli po prostu nie będziemy się patrzeć na Niego, nie pozwolimy, aby Słowo dotykało naszych serc, to my zostaniemy z nieprzebaczeniem, zostaniemy z goryczą, z buntem, z żalem i możemy całe życie spędzić w kościelnej ławce, a na końcu może się okazać, że jesteśmy zupełnie obok. Wiecie, ja to mówię naprawdę z taką szczerością, otwartością. Ja widzę, ile razy jak gdyby z tymi sytuacjami trzeba się zmierzyć. Niekiedy to są całkiem zwyczajne, proste rzeczy, że ktoś ci tylko powie jakieś takie słowo, które ci nie spasowało w tej najbliższej rodzinie, a jak to potrafi długo człowieka drążyć. I dlatego widzę, jak bardzo ważne jest, że Słowo Boże mówi, weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić ogniste pociski złego. Że przez wiarę, wiecie, my te rzeczy możemy zatrzymać, że one odbiją się od tarczy wiary, że nie sięgną naszych serc. Wiara w Jezusa Chrystusa, właśnie w to, jakiego rodzaju On życie przyniósł na tą ziemię i po prostu On to życie, to, że my stajemy się Jego dziećmi, to On nam ten sam rodzaj życia oferuje, że my jesteśmy w stanie przebaczyć, że potrafimy kochać nieprzyjaciół, że potrafimy błogosławić ze serca, bo to widzimy w Nim, ale czy my Go widzimy? Czy my widzimy to, kim On jest? I to jest, wiecie, ta prawdziwa światłość. To jest niesamowite, że był też tak ogromny sprzeciw, wiecie, w stosunku do tego jego życia, do tej jego postawy. Po prostu, popatrzcie się, nawet było proroctwo, że bez przyczyny go znienawidzili. Myślę, że to było po części związane z tym, że jak gdyby religia ustanowiła jak gdyby ten swój własny tor, a on się i te swoje zasady, on się w tym wszystkim nie mieścił. Że wiele razy to tak wyglądało, że on to łamie. Faryzeusze tam mieli wszyscy swoją tą pozycję, a Pan Jezus po prostu się na to nie oglądał. Po prostu ten rodzaj życia, który był w nim, ten niebiański rodzaj życia, po prostu on szedł tą drogą i w tym była ta chwała dla Ojca i to była ta światłość, której ludzkość potrzebuje, której my potrzebujemy. I teraz patrząc się na to Jego życie, ja to powtarzam kilka razy, ale to wiecie, tak mocno do mojego serca dotarło. My też stajemy się synami światłości. I wiecie, ja widzę, i my tego potrzebujemy. My tego potrzebujemy. I Pan Jezus powiedział, wy jesteście światłością świata. Powiedział to do tych, którzy szli za Nim. Wy jesteście światłością świata. Wy jesteście solą ziemi. I ja może teraz jeszcze zacytuję z listu do Efezjan. To słowo też nieraz mnie tak poruszało. Tam jest powiedziane, bo owocem światłości, tam jest na pierwszym miejscu powiedziane, jest wszelka dobroć. To jest 5 rozdział. Wiecie, może przeczytam kilka wierszy, bo można powiedzieć, że kiedy my czytamy listy, to nie jest tak prawo mojżeszowe, ale tu jest mowa o życiu. O życiu, które Bogu się podoba i które my przyjmujemy przez wiarę. to nie jest jak litera, jak przepis, ale czy ty masz to życie, czy ty chcesz iść w kierunku tego życia, czy chcesz, aby ono przez twoje życie się przejawiało. Bo tutaj jest taka zachęta: i chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. A rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród was, jak przystoi świętym. Także bezwstyd, błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie. Gdyż to wiedzcie na pewno, iż żaden rozpustnik albo nieczysty lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym. Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowy, z powodu nich bowiem spada gniew Boży na nieposłusznych synów. Nie bądźcie tedy wspólnikami ich. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, ale a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość, i prawda. Bo owocem światłości jest wszelka dobroć. I wiecie, kiedy o tym myślę, to jednak to jest obraz tego naszego wnętrza. Wszelka dobroć. O naszym Stwórcy, o naszym Bogu jest powiedziane, że u Niego nie ma żadnej odmiany. Nie ma nawet chwilowego zaćmienia. Po prostu Bóg w swoim absolucie, nie ma miejsca w Nim na żadną ciemność. I że my, stając się Jego dziećmi, jesteśmy powołani, że to życie, które przez Syna Bożego, przez Pana Jezusa Chrystusa przyszło na tą ziemię, że Bóg chce, aby przez życie każdego Jego dziecka to samo życie się objawiało. I tu jest powiedziane wszelka dobroć. I tak już powiedziałem, że to jednak chodzi o serce, że cienia nienawiści, złego nastawienia, złych słów, buntu. Niekiedy może to nie być to, ale może być gorycz, żal. Potem z tego rodzą się kolejne rzeczy. Wiecie, możemy dzisiaj powiedzieć, to wszystko nie jest światłość, to jest ciemność. A Pan Jezus i Słowo Boże nam mówi, że byliśmy niegdyś ciemnością, ale że teraz jesteśmy światłością. I mamy postępować jako dzieci światłości. I też sobie tak myślę, że wiecie, wszystko to jest łaska, że Bóg mówi do nas. To nie jak gdyby my jesteśmy tymi, którzy za wszystko odpowiadamy i wszystko jesteśmy w stanie ogarnąć, ale widzę, Bóg mówi do nas. Wiecie, mówi w takim zgromadzeniu jak i dzisiaj, mówi gdzieś na osobności. Ale wiecie, jeżeli człowiek mimo to, że słyszy i nie pozwoli, żeby coś się w jego wnętrzu zmieniło, po prostu jak gdyby w swoim uporze chce iść dalej swoją własną drogą, bo uważa, że on ma rację, to ja widzę, że człowiek zostaje w takim miejscu z tym zatwardziałym sercem, nie umie jak gdyby ogarnąć, zobaczyć, utożsamić się, czym jest Kościół, bo tak bardzo jest skoncentrowany na sobie samym. A Bóg poszerza, wiecie, to nasze spojrzenie, że możemy widzieć innych, żeby mieć otwarte serce, żeby naprawdę służyć tak, jak Pan Jezus służył. A z tego wszystkiego ja widzę, wiecie, że kiedy człowiek wchodzi w te rzeczy w takiej prostocie, to już chwała nie płynie dla mnie. I takie powinno być nastawienie, że cała chwała, całe uwielbienie, fascynacja, wysławianie powinno być dla tego, który to życie, ten rodzaj życia przyniósł na tą ziemię. To On jest tą prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka. I teraz można by było na koniec zadać sobie takie pytanie. Czy ta światłość oświeca twoje i moje życie? Czy idziesz za tą światłością? Czy chcesz tej światłości? Czy chcesz się jej poddać? Czy znasz miłość Jezusa? Popatrzcie się, jeszcze jedno miejsce zacytuję w liście do Filipian. W formie takiego pytania retorycznego apostoł Paweł zwraca się do tych braci i sióstr, że jeżeli jest w Chrystusie jakaś zachęta, jakaś pociecha, jakaś wspólnota, że bądźcie zgodni, ożywieni tą zgodnością, jednomyślnością ducha. Tam potem właśnie Paweł mówi, że nie czyńcie nic w kłótliwości, w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. I niekiedy my to wszystko słyszymy, my to tak wszystko dobrze znamy. Ale wiecie, jeżeli ten początek tych rzeczy, on się nie dokonuje w sercu człowieka, to jest to tylko, znowu można powiedzieć, jak przepis, jak zasada, jak litera prawa. Ale życia dalej nie ma. A życie, o którym mówi Pan Jezus, które On przyniósł na tą ziemię i którym się dzieli, to ono jest prawdziwą światłością. Wiecie, i ta ciemność, pośrodku której my żyjemy na tym świecie, my to odczuwamy na siebie. Ta ciemność chce zniszczyć to światło, bo wtedy po prostu ona może czynić do woli, co tylko zechce i chce. Ale ta prawdziwa światłość przyszła na tą ziemię i wielu poszło i do dzisiaj idzie za tą światłością. I dobrze jest, kiedy my osobiście możemy tak samo iść w tym kierunku i po prostu widzieć, wiecie, jak ta zmiana dokonuje się w nas. Ja myślę, że to jest taka bardzo istotna i ważna rzecz, że my to widzimy, że we mnie się też coś zmienia, prawda? Że przedtem było tak, a teraz jest inaczej. Naprawdę, że mam wolne serce, że nie muszę żyć w nieprzebaczeniu, że Pan Jezus Chrystus dał mi taką możliwość, że mogę mieć dobre myśli, że to złe nastawienie po prostu się zmieniło. I przypominam sobie też takie nauczanie Yonggi Cho, kiedy on mówi o takich czterech rzeczach. Pozytywny sposób myślenia, pozytywny sposób mówienia, zwycięstwo w świecie duchów. To życie, to jest to życie, które już nie jest pod kontrolą diabła. To jest to życie, do którego Bóg się przyznaje i które ma autorytet w Jezusie Chrystusie. I też po prostu, kiedy Bóg potem pewne rzeczy autoryzuje, stoi jak gdyby za tego rodzajem życia, za tego rodzaju życiem, to też On daje nam ten autorytet i prawo, żeby pewne rzeczy związywać, rozwiązywać, żeby się zwracać bezpośrednio do nich i w imieniu naszego Pana i Zbawiciela, w imieniu tego życia z nimi się rozprawiać. Bo ciemność nie przemogła, wiecie, tego życia, które Pan Jezus przyniósł na tą ziemię. Myślę, że teraz to już jest taki czas, abyśmy mogli powstać do modlitwy, aby oddać Bogu chwałę i aby Bóg zna nasze serca. Wiecie, to On przychodzi jako ten, który chce w nas mieszkać. Chce w nas mieszkać jako ta światłość. Chce mieszkać z tym życiem, które jest najlepszym rozwiązaniem, najlepszą propozycją dla człowieka. I teraz można powiedzieć, to zależy od ciebie i ode mnie. Czy chcesz takiego życia? Czy wolisz zostać w tym swoim bezpiecznym miejscu? Czy chcesz go więcej i bliżej poznać? Niech Jego imię będzie uwielbione, bo to On sprawił, to od Niego jest to nasze życie. Amen.